Ludzie Biblii. Sylas zwany Sylwanem. Nie mamy całkowitej pewności, czy chodzi tu o jednego człowieka, który nosił podwójne imię, czy chodzi o dwie osoby. Bardziej prawdopodobne jest jednak, że chodzi o jednego i tego samego człowieka, który w dziejach apostolskich nazywany jest Sylasem, a w listach świętych Pawła i Piotra Sylwanem. Po raz pierwszy spotykamy Sylasa w dziejach apostolskich przy okazji tak zwanego Soboru Jerozolimskiego. Po pierwszej podróży misyjnej świętego Pawła, w której brał udział także Barnaba, chrześcijanie pochodzenia żydowskiego zwracali Pawłowi i Barnabie uwagę, że pogan nawróconych na chrześcijaństwo trzeba najpierw przyjąć do judaizmu. Obaj misjonarze zgodnie przeciwstawili się temu żądaniu. Dlatego wysłano ich do Jerozolimy, do apostołów i starszych, aby ci podjęli odpowiednią decyzję. Ale właściwie ci judeochrześcijanie mieli nadzieję, że w Jerozolimie poinformują ich, kto ma rację. Na naradzie apostołów i starszych zaakceptowano Pawłowy sposób ewangelizacji i przyjmowania do kościoła. Wydano nawet dekret, w którym wylicza się przykazania pochodzące z czasów Noego, jakich nawróceni na chrześcijaństwo poganie powinni przestrzegać. Apostołowie i starsi, licząc się z tym, że w Antiochii może ktoś nie dowierzać Pawłowi i Barnabie, wysłali z nimi dwóch ludzi, aby uwiarygodnić przekaz decyzji podjętej w Jerozolimie. Byli to Juda oraz Sylas, o którym dziś mówimy. Tak czytamy w dziejach apostolskich. Wtedy apostołowie i starsi wraz z całym kościołem postanowili wybrać ludzi przodujących wśród braci, Judę zwanego Barsabas i Sylasa, oraz wysłać ich do Antiochii razem z Barnabą i Pawłem. Posłali przez nich pierwszy w historii dekret kościelny, zaczynający się od przedstawienia tych właśnie wysłanników. Na wstępie dekretu takich oto przedstawiono. Postanowiliśmy jednomyślnie wybrać mężów i wysłać razem z naszymi drogimi Barnabą i Pawłem, którzy dla imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa poświęcili swe życie. Wysyłamy więc Judę i Sylasa, którzy powtórzą wam ustnie to samo. To samo oczywiście, co zawierał wspomniany dekret. Wysłannicy, czytamy dalej, przybyli więc do Antiochii i zwoławszy lud, oddali list. Gdy go przeczytano, ucieszyli się z jego pocieszającej treści. Juda i Sylas, którzy byli również prorokami, w częstych przemówieniach zachęcali i umacniali braci. Byli prorokami, czyli głosicielami Słowa Bożego, ale treści ich przemówień dzieje apostolskie nam nie przekazały. Po upływie pewnego czasu, trzeba było wracać do Jerozolimy, więc wyprawili ich bracia z pozdrowieniami pokoju od braci do tych, którzy ich wysłali. Ale Sylas postanowił tam pozostać. Juda zatem sam wrócił do Jerozolimy. O losach wspomnianego Judy żadnych innych wiadomości już nie mamy. Natomiast Sylas wkrótce został towarzyszem Pawła podczas drugiej podróży misyjnej. Wspominaliśmy już o tym, że Paweł miał zamiar wyruszyć na misję z Barnabą. Wszak mieli już za sobą wspólne doświadczenia. Ale Barnaba pragnął zabrać ze sobą Marka, na co Paweł się nie zgodził. A więc Barnaba z Markiem udali się na Cypr, a Paweł dobrał sobie za towarzysza Sylasa i z nim wyruszył w drugą podróż misyjną. Szli pieszo. Prawdopodobnie wstąpili najpierw do Tarsu, a potem udali się do tych miast, w których Paweł zakładał chrześcijańskie wspólnoty razem z Barnabą. Dzieje apostolskie wspominają tylko o Derbę i o Listrze, bo w Listrze Paweł dobrał sobie jeszcze jednego towarzysza, młodego Tymoteusza. Nieobecność Marka w ten sposób została wynagrodzona. Z Sylasem zatem i z Markiem obeszli Frygię i krainę galacką oraz Myzję i doszli do Troady nad morzem, gdzie dołączył do nich jeszcze Łukasz. I stamtąd przeprawili się do Macedonii, leżącej już w Europie. Pierwszym europejskim miastem, w którym Paweł głosił Ewangelię razem z Sylasem, Łukaszem i Tymoteuszem, było miasto Filippi. Tam praca misyjna rozpoczęła się spokojnie i w takim samym nastroju płynęła, dopóki ewangelizacja nie dotknęła zagadnień finansowych. Otóż gdy misjonarze udawali się na miejsce głoszenia Słowa Bożego, codziennie doganiała ich młoda niewolnica, wołając: ci ludzie są sługami Boga Najwyższego, oni wam głoszą drogę zbawienia. Miała w sobie bowiem jakiegoś ducha wieszczego, przepowiadającego przyszłość, dzięki czemu jej właściciele czerpali z niej niemałe zyski. To ten duch pobudzał ją do wołania za Pawłem i jego towarzyszami. A ponieważ czyniła to przez wiele dni, Paweł, mając dość tego, odwrócił się i powiedział do ducha: rozkazuję ci w imię Jezusa Chrystusa, abyś z niej wyszedł. I w tejże chwili wyszedł. Apostoł dziewczynę uwolnił od opętania, ale tym samym pozbawił jej właścicieli źródła sporego dochodu. Organizowali z nią seanse, w których za wynagrodzeniem przepowiadała przyszłość. Gdy właściciele jej spostrzegli, czytamy w Dziejach Apostolskich, że przepadła nadzieja zysku, pochwycili Pawła i Sylasa, zawlekli na rynek przed władzę, stawili przed przedstawicieli władzy rzymskiej i powiedzieli: ci ludzie sieją niepokój w naszym mieście, są Żydami i głoszą obyczaje, których my, Rzymianie, nie możemy przyjmować ani stosować się do nich. Zbiegł się tłum przeciwko nim, a pretorzy kazali zedrzeć z nich szaty i siec ich rózgami. Po wymierzeniu wielu razów wtrącili ich do więzienia, przykazując strażnikowi, aby ich dobrze pilnował. Być może skazując ich tak szybko na biczowanie i więzienie, uratowali im życie, bo nie dopuścili do samosądu, jakiego tłumu mógł na nich dokonać. Dozorca więzienia wtrącił ich do wewnętrznego lochu i dla bezpieczeństwa zakuł im nogi w dyby. W ten sposób Sylas, będąc współpracownikiem Pawła, zaraz na początku wspólnej pracy doświadczył tego, co zagraża wszystkim misjonarzom wszystkich czasów. Więźniowie często źle traktują swoich nowych towarzyszy, ale na Pawła i Sylasa patrzyli jednak z życzliwą ciekawością, bo o północy Paweł i Sylas modlili się, śpiewając hymny Bogu, a więźniowie im się przysłuchiwali. Nagle, jak czytamy w Dziejach, powstało silne trzęsienie ziemi, także zachwiały się fundamenty więzienia. Natychmiast otwarły się wszystkie drzwi i ze wszystkich opadły kajdany. Gdy strażnik zerwał się ze snu i zobaczył drzwi więzienia otwarte, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. Nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy, krzyknął Paweł na cały głos. Wtedy tamten zażądał światła, wskoczył do lochu i przypadł drżący do stóp Pawła i Sylasa, a wyprowadziwszy ich na zewnątrz, rzekł: panowie, co mam czynić, aby się zbawić? Sytuacja więźniów uległa gwałtownej zmianie. Teraz dozorca zajął się ich ranami, zaprosił ich do swego mieszkania, urządził dla nich wieczerze, a po wysłuchaniu nauk Pawła z całą rodziną przyjął chrzest i został chrześcijaninem. Rano do więzienia przybyli wysłannicy rzymskich urzędników z poleceniem dla dozorcy więzienia, aby misjonarzy puścił wolno. Ale Paweł nie ustąpił tak łatwo. Gdyby skorzystał z wolności i natychmiast opuścił miasto, mieszkańcy mogliby ich biczowanie potraktować jako dowód winy, albo przynajmniej jako przyznanie się do winy, i zapamiętaliby Pawła i Sylasa, jeżeli nawet nie jako przestępców, to przynajmniej jako ludzi ukaranych za jakiś błąd, ludzi, którzy musieli uciekać z miasta. Dlatego pragnąc odzyskać swoją godność, Paweł powiedział do tych wysłańców: publicznie, bez sądu, biczowali nas, obywateli rzymskich, i wtrącili do więzienia, a teraz cichaczem nas wyrzucają. O nie! Niech tu sami przyjdą i wyprowadzą nas. Przy okazji dowiadujemy się, że Sylas, podobnie jak Paweł, miał rzymskie obywatelstwo. Urzędnicy, uświadomiwszy sobie, że popełnili wielki błąd, bo obywateli rzymskich nie wolno było biczować ani więzić bez sądu, przyszli, przeprosili ich i wyprowadziwszy prosili, aby opuścili miasto. Niepokoili się, że sprawa może mieć swój dalszy ciąg, że właściciele uleczonej niewolnicy będą próbowali mścić się na Pawle. Paweł to zrozumiał i zastosował się do ich prośby, ale uczynił to z całą godnością. Wstąpili jeszcze do Lidii, do pierwszej nawróconej, w której domu zresztą misjonarze mieszkali. Spotkali się z chrześcijanami, pocieszyli ich i dopiero wtedy odeszli. W Filipii prawdopodobnie pozostał Łukasz, a Paweł z Sylasem i Tymoteuszem udali się do ówczesnej administracyjnej stolicy Macedonii, do Tesaloniki. Tam mogli pozostać zaledwie przez 3 tygodnie. Żydzi, widząc, że misjonarze zdobyli sporo zwolenników, dobrawszy sobie jakieś szumowiny z rynku, wywołali tłumne zbiegowisko. Podburzyli miasto, naszli dom Jazona i szukali ich, aby stawić przed ludem. Nie znaleźli ich jednak. Chcieli więc, by ukarano Jazona jako gospodarza, który dał im mieszkanie, ale rzymscy urzędnicy wzięli tylko poręczenie od Jazona i puścili go wolno. Jeszcze tej samej nocy Paweł z Sylasem i Tymoteuszem udali się do Berei, gdzie zabawili nieco dłużej, bo tam Żydzi zachowywali się z większą życzliwością, więc mogli tam pobyć dłużej, ale nie za długo, gdyż przyszli Żydzi z Tesaloniki i wzniecili rozruchy przeciw misjonarzom. Miejscowi odprowadzili Pawła, który udał się do Aten, natomiast w Tesalonice pozostali jeszcze Sylas i Tymoteusz, aby kontynuować dzieło Pawła. Z apostołem spotkali się albo w Atenach, gdy Paweł opuszczał już kulturalną stolicę Grecji, albo może dopiero w Koryncie, gdzie towarzyszyli Pawłowi przez cały 1,5-roczny okres jego działalności, o czym Paweł wspomina w swoim 2 liście do Koryntian. Pisząc z Koryntu do Tesaloniczan 2 listy jako ich autorów, oprócz siebie święty Paweł wylicza także Sylwana i Tymoteusza, którzy z nim razem prowadzili tam działalność misyjną. Nie wiemy, czy Sylwan towarzyszył Pawłowi podczas 3. podróży misyjnej i długiego pobytu w Efezie. Nie mamy o tym żadnej wzmianki, ale nie można przecież tego wykluczyć. W 1 liście świętego Piotra czytamy ciekawą wzmiankę na samym jego końcu. Krótko, jak mi się wydaje, napisałem wam przy pomocy Sylwana, wiernego brata, upominając i stwierdzając, że taka jest prawdziwa łaska Boża, w której trwajcie. Wynika z tego, że Sylwan znajdował się w Rzymie razem ze świętym Piotrem, prawdopodobnie jeszcze przed prześladowaniem chrześcijan za Nerona, i pełnił przy nim rolę sekretarza. Eusebiusz Cezarei w swojej historii kościelnej pisze o Sylwanie, biskupie Gazy, który poniósł śmierć męczeńską razem z 39 towarzyszami. Nie mamy jednak pewności, że tu chodzi o tego samego Sylwana Sylasa.